Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI spotkał się z biskupami Wenezueli. Przypomniał im, że dzięki pogłębieniu wzajemnej wiary i jedności będą w stanie sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom. Po watykańskich aktualnościach zaprezentujemy czerwcowe numery Posłańca i Miejsc Świętych. Na zakończenie powrócimy do historycznej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Przypomnimy przesłanie i klimat spotkania z młodzieżą na Skałce, które odbyło się właśnie 8 czerwca 1979 roku. Na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Coraz liczniejsze i trudniejsze są wyzwania, przed jakimi stajecie w swej pracy duszpasterskiej, powiedział papież, spotykając się z biskupami Wenezueli przybyłymi z wizytą Ad Limina Apostolorum. Zwrócił uwagę, że wzrosły one jeszcze w związku ze światowym kryzysem gospodarczym, tym niemniej nie brak motywów nadziei, które daje nam Bóg.
Zachęcam was więc do rozwijania inicjatyw w pełni ukazujących piękno osoby i przesłania Jezusa Chrystusa. Do tego obok dobrej formacji doktrynalnej całego ludu Bożego ważne jest ożywiać głębokie życie wiary i modlitwy. W liturgii, w wewnętrznym dialogu modlitwy osobistej i wspólnotowej, zmartwychwstały Pan wychodzi nam naprzeciw, przemieniając nasze serca swą pełną miłości obecnością. Pragnę też przypomnieć znaczenie życia duchowego biskupów. Posługa pasterska ma być konsekwentnym obrazem Jezusa, sługi Bożego, ukazując wszystkim istotne znaczenie wiary, jak też konieczność stawiania na pierwszym miejscu powołania do świętości. Do owocnej działalności duszpasterskiej niezbędna jest ścisła komunia afektywna i efektywna między pasterzami ludu Bożego. Ta jedność, którą dziś i zawsze trzeba rozwijać i wyrażać w sposób widzialny, będzie źródłem pociechy i apostolskiej skuteczności w posłudze wam powierzonej.
Papież zachęcił wenezuelskich biskupów do poświęcenia szczególnej uwagi księżom. Traktując ich po bratersku, winni wzbudzać w nich duszpasterską gorliwość, jak też dbać o staranną selekcję i formację kandydatów do kapłaństwa. Ponadto Benedykt XVI wskazał na potrzebę formacji dojrzałego laikatu przez zapewnienie m.in. odpowiedniej znajomości nauki społecznej Kościoła.
Sytuację w Wenezueli przedstawił papieżowi w imieniu episkopatu jego przewodniczący. Arcybiskup Ubaldo Santana przypomniał, że od 10 lat prezydent Hugo Chavez wprowadza tam program polityczny określany jako socjalizm XXI wieku. Polegając na ogromnych dochodach pochodzących z wydobycia ropy naftowej, spowodował on wzrastającą polaryzację gospodarczą, społeczną i kulturową. Dzieli to kraj na przeciwstawne sobie grupy, stwierdził przewodniczący Wenezuelskiej Konferencji Biskupów.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Każdego dnia ze wszystkich niemal stron jesteśmy zasypywani informacjami o wojnach, napadach, kradzieżach, wyrodnych rodzicach, agresji w szkole.
Ksiądz Leszek Gęsiak.
Wiele programów w różnych stacjach telewizyjnych i radiowych, a także artykułów w codziennej prasie i internetowych portalach informacyjnych pełnych jest wstrząsających informacji, które mają przyciągnąć swą oryginalnością i brutalnością uwagę widzów i czytelników. To właśnie przemoc staje się jedną z głównych atrakcji medialnych. Przemoc wyzwala jednak także łańcuchy dobrej woli. W krajach objętych wojną mnożą się inicjatywy pokojowe, rozwijają akcje humanitarne. Ludzie doświadczeni przez napady i kradzieże zostają często spontanicznie wspierani z najmniej oczekiwanych stron. Wyrodni rodzice, czy też przyzwolenie wychowawców na patologiczne zachowania młodzieży, spotykają się z wyrażaną głośno dezaprobatą społeczną i powodują uaktywnienie akcji pomocy psychologicznej. To tylko drobne oznaki odruchów serca, które spontanicznie rodzą się u wielu ludzi. Te dwa bieguny – przemocy i pomocy stały się główną myślą przewodnią czerwcowego numeru Posłańca. O wojnie i wojskowej służbie w czasie pokoju, o humanitarnej pomocy i etycznych dylematach żołnierza opowiada nam w redakcyjnej rozmowie ksiądz komandor porucznik Jan Maliszewski, wieloletni kapelan wojskowy. Piszemy też o przemocy ekonomicznej i wyrachowaniu wielkich rynków finansowych, epatowaniu agresją w mediach, trudnych sytuacjach przemocy w rodzinach i patologiach w szkołach. Te wszystkie sytuacje przedstawiamy jednak nie tylko w ich negatywnym świetle, lecz także w kontekście pozytywnego antidotum, które jest podawane celem zahamowania powstającego dramatu sytuacji. W Kościele czerwiec to miesiąc od dawna kojarzony ze szczególnym nabożeństwem do serca Pana Jezusa. Nigdzie indziej, jak właśnie w posłańcu, który historycznie od początku swego istnienia, czyli od 137 lat, związany jest z tym kultem, znajduje to swój charakterystyczny wydźwięk. Proponujemy przygotowane przez ojca prowincjała Wojciecha Ziółka rozważanie o pokorze płynącej z serca Zbawiciela, a także powrót do wciąż aktualnego tekstu z posłańca Serca Jezusowego z 1908 roku, przybliżającego znaczenie i głębię tego nabożeństwa. A kontemplując głębię miłości Zbawiciela, prośmy Go, by uczynił serca nasze według serca swego. Na naszych łamach, jak co miesiąc, wiele innych ciekawych tekstów i artykułów. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury czerwcowego numeru Posłańca.
Święty Jan Chrzciciel to człowiek granicy i przełomu, prorok pustyni i wód Jordanu. Tymi słowami rozpoczyna się czerwcowy numer miesięcznika Miejsca Święte.
Sylwia Wośko.
Tym razem autorzy zabiorą nas w fascynującą podróż śladami świętego Jana Chrzciciela po Ziemi Świętej. Wędrówka ta rozpocznie się w niewielkiej miejscowości Ein Karem. To właśnie tam, w rodzinie kapłana Zachariasza i Elżbiety, kuzynki Maryi, przyszedł na świat upragniony syn. Jak podaje Ewangelia, a potwierdza tradycja, Jan od najwcześniejszych lat wiódł samotne, ascetyczne życie na pustyni. Któż z nas nie zna wizerunku wychudzonego, świętego, odzianego jedynie w skóry zwierząt? Kolejnym miejscem, którym zainteresowali się autorzy miejsc świętych, jest Qumran. Niektórzy badacze doszukują się bowiem związków Jana ze wspólnotą Eseńczyków, którzy mieli tam swoją osadę. W wieku około 30 lat święty Jan Chrzciciel po raz pierwszy wystąpił publicznie i zaczął nauczać. Podobnie jak Jezus, taki Jan gromadził wokół siebie licznych uczniów. Na znak pokuty i nawrócenia udzielał ludziom chrztu w Jordanie. Pewnego dnia Chrystus stanął przed Janem i poprosił go o chrzest. Dzisiaj niemal z całą pewnością możemy wskazać, w którym to było miejscu. Betania za Jordanem. Mimo że odkryta w połowie XX wieku, dopiero za sprawą Jana Pawła II została udostępniona licznie przybywającym pielgrzymom. Chrzest Chrystusa w rzece Jordan, historia odkrycia Betanii za Jordanem oraz tradycja obchodzenia świąt chrztu pańskiego na wschodzie. Te wszystkie tematy podejmuje miesięcznik Miejsca Święte. Możemy w nim również przeczytać o okolicznościach męczeńskiej śmierci świętego. Został on ścięty w twierdzy Macheront za sprawą podstępnej Herodiady, której rozpustne życie potępił. Co się działo z ciałem świętego? Jak potoczyły się dalsze losy Salome i jej matki? O tym wszystkim dowiecie się Państwo z lektury czerwcowego numeru Miejsc Świętych.
Czerwca 1979 roku.
Trzeba pokazywać to, kim jest Chrystus, trzeba przybliżać do Chrystusa i to jest droga. To wyniosłem stąd. Tegoście mnie nauczyli.
Cały świat góralski i okolicznych Ceprów od Sanu po Żywiec przybył do Nowego Targu, gdzie Jan Paweł II sprawuje uroczystą mszę świętą. Po niej papieski śmigłowiec kieruje się ku Tatrom, ale zawraca przy Morskim Oku z powodu burzy. Po południu na Wawelu papież zamyka archidiecezjalny synod duszpasterski. Na skałce spotyka się ze światem kultury, nauki i sztuki. W tym czasie na dziedzińcu sanktuarium, murkach i okolicznych drzewach gromadzi się młodzież. Papież odkłada kartkę z przemówieniem i wchodzi z zebranymi w spontaniczny dialog, który kontynuuje wieczorem w oknie na Franciszkańskiej.
Bardzo lubię słuchać tej piosenki o barce czy o łodzi, ponieważ to mi przypomina moment, kiedy sam zostałem wezwany z łodzi. Zostałem wezwany, ażeby być biskupem, w czasie, kiedy byłem, można by powiedzieć, na łodziach, można by powiedzieć, na kajakach. I wcale mi to nie było w smak, to wezwanie, bo wypadało w samym środku wędrówki, po bardzo trudnej trasie. No ale musiałem pojechać do księdza prymasa. I skoro już tak się stało, jak się stało, zawsze oskarżony ma prawo jakiegoś ostatniego głosu. Powiedziałem, czy ja jeszcze o coś mogę poprosić. No o co, no o co? No żebym tam mógł wrócić na tę wędrówkę. I muszę się wam przyznać, że bardzo trudno mi rozstać się z polską przyrodą i z górami, i z jeziorami. Nie wiem, jak to będzie. Teraz to jesteście bardzo mądrzy. A 16 października to was nie było. Byliście po fakcie. Mądry Polak po szkodzie. Moi drodzy, ktoś mógłby pomyśleć, że duszpasterstwo akademickie to znaczy tylko chodzenie na wycieczki, jeżdżenie na kajakach. To jest bardzo błędny pogląd, bo wielu ludzi uprawia turystykę, a z tego jeszcze całkiem nie wynika duszpasterstwo. Natomiast dla nas przed laty stało się rzeczą jasną, że jeżeli to duszpasterstwo ma sięgać w różne wymiary życia młodych ludzi, studentów, to nie może się kończyć tylko na kościele. Musi szukać sobie jeszcze innych terenów. Dzisiaj to jest prawda powszechnie znana i styl działalności duszpasterstwa akademickiego jest powszechnie przyjęty. Ale wtedy to były początki. Muszę wam powiedzieć, że te dwie szczególnie przeze mnie umiłowane dziedziny duszpasterstwa, duszpasterstwo młodzieży i duszpasterstwo małżeństw, czyli rodzin, zawsze stanowiły jakąś całość. Jedno wynikało z drugiego. Nieraz nawet mówiłem duszpasterzom akademickim, tak, dobrze, że w ramach waszej konferencji podejmujecie różne tematy, ale najwięcej uczynicie, jeżeli młodych ludzi, przyszłą polską inteligencję przygotujecie do życia w małżeństwie i w rodzinie chrześcijańskiej. Na Ewangelię jeszcze góry czekają wciąż. Które czekają na Ewangelię, wiele jest serc, które czekają wciąż. Moi drodzy, ja wam chcę powiedzieć jedno. Mianowicie, że ja nie mam wprawdzie, już jestem starszy człowiek, ale kiedy się zbliżyło lato, albo nawet i środek zimy, i ruszyły oazy, i ruszyły rekolekcje apostolskie, to mnie nosiło z kąta w kąt. A najbardziej zawsze celowałem na pogodny wieczór. Strasznie lubiałem siadać z wami przy ognisku i słuchać, jak śpiewacie, i słuchać też czasem, jak się wygłupiacie. Ale, moi kochani, najważniejsze jest co innego. To, że stawiacie sobie wysokie wymagania. I to, co jest najwspanialsze, że właśnie te wysokie wymagania was pociągają. To jest źródło wiary w młodzież. Bo tak by się mogło zdawać, że ta młodzież współczesna, taka albo inna, że w ogóle tylko nastawiona na doraźne wrażenia, no ja wiem, jak to tam nazwać, na konsumpcję, mówią na Zachodzie. Tymczasem to jest całkiem nieprawda. Ona jest nastawiona na wysokie wymagania. I kiedy się stawia jej wysokie wymagania, tam idzie. Niech żyje! Niech żyje młodzież! Niech żyje młodzież! Niech żyje młodzież! Niech żyje młodzież! I moi drodzy, to jest to najważniejsze, co zawdzięczam duszpasterstwu młodzieży i akademickiej, i oazowej, i grup apostolskich. Mianowicie nauczyłem się poprzez to duszpasterstwo, poniekąd od was się nauczyłem, że prawda o młodzieży jest inna niż się mniema. Że nie można iść na żadne konformizmy, na żadne postawy konsumpcyjne, na żaden materializm. Tylko po prostu trzeba się dzielić Ewangelią, trzeba pokazywać to, co jest prostą ewangeliczną prawdą. Trzeba pokazywać to, kim jest Chrystus, trzeba przybliżać do Chrystusa i to jest droga. To wyniosłem stąd. Tegoście mnie nauczyli. Powiedziałem, że nie przeczytam tego, co napisałem, ale przeczytam parę zdań, które napisałem na końcu. Jesteście przyszłością świata. Od was zależy jutrzejszy dzień. Przyjmijcie w duchu odpowiedzialności prostą prawdę, jaką zawierają w sobie słowa tej waszej pięknej piosenki. I nieraz proście Chrystusa przez Maryję, abyście temu sprostali. Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne, to, któremu na imię Polska. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, któremu na imię Polska, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha, siły przekonań. Bądźcie konsekwentni w swojej wierze. Bądźcie wierni Matce pięknej miłości. Zaufajcie jej, kształtując waszą własną miłość, tworząc wasze młode rodziny. Niech Chrystus pozostanie dla was drogą, prawdą i życiem.
Słowami Jana Pawła II wypowiedzianymi 30 lat temu do młodzieży na Skałce kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.